Wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy obłudnikami. Przepraszam, jeżeli ktoś poczułby się urażony. Jeżeli to jest dla ciebie rzecz, która w jakiś sposób by miała cię skrzywdzić albo krzywdzi, proszę wybacz i przyjmij to jako formułę retoryczną. Ale jeśli jesteś gotów uczestniczyć w tym, powiedzmy, eksperymencie, to może jesteś w stanie przyjąć razem z nami albo razem ze mną po prostu, że wszyscy tutaj jesteśmy obłudnikami. Ty, ja, każdy z nas. Więcej nawet powiem. Wszyscy jesteśmy obłudnikami, którzy osądzają. Jesteśmy osądzającymi obłudnikami, a na pewno ja spośród was najbardziej. Gdybyś miał niezgodę w sercu na to, to pozwolę sobie zapytać, czy jako rodzic, kiedykolwiek spojrzałeś na innego rodzica, dajmy na to w szkole, w przedszkolu, czy na ulicy, w sklepie, z pewną wyższością i pogardą, albo myśląc, albo nawet mówiąc na głos, ty patrz, co za matka. Tak krzyczeć na dziecko. Jeżeli zdarzyło ci się to jako rodzicowi, no to już wiesz, że jesteś obłudnikiem. A jeśli ci się nie zdarzyło nigdy krzyczeć na swoje dziecko, to ja bardzo chętnie z tobą pogadam i zapytam, jak to zrobiłeś? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, jadąc samochodem, niezależnie od twojej płci i widząc samochód, który bardzo ci przeszkadza z przodu, jedzie koślawo, jedzie marnie, jedzie zdecydowanie za wolno, jedzie źle, pod nosem burknąć do twoich współtowarzyszy podróży albo do samego siebie? Na pewno baba. Jeżeli to zrobiłeś, no cóż. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się pouczać swoich znajomych, kiedy na przykład byłeś u nich na obiedzie albo na jakimś przysmaku, czy też kawce z ciastkiem, siedząc i pokazując im, jak bardzo ekologicznie ty się żywisz i jak bardzo nie lubisz marnować żywności, nie pozwalając im wyrzucić niczego, a jednocześnie resztki, które od nich zabrałeś, włożyć do lodówki tylko po to, żeby przeleżały tam następne 2 miesiące, żebyś miał usprawiedliwienie, że teraz już są na pewno zepsute i możesz je wyrzucić. Banalne, prawda? A jednak. Czy kiedykolwiek jako współmałżonek w stosunku do swojego współmałżonka użyłeś takiego zdania? Czemu zawsze tak musi być? I dlaczego ty nigdy niczego nie rozumiesz? A jak patrzysz na polityków, nie masz takiego wrażenia i nie masz takiego... Nigdy nie zdarzyło ci się wymsnąć, kiedy patrzyłeś w telewizor albo słuchałeś wiadomości, albo czytałeś gazetę i powiedziałeś sobie, o, następni dorwali się do koryta. Jednocześnie nie mając zielonego pojęcia być może kim są, albo co mają w planach, albo nawet jak postępują. A czy w piątek zdarzyło ci się zaraz po pierwszej serii skoków powiedzieć, ale fajt łapy, coś chyba schodzą na psy, w ogóle im się nie udaje, coraz gorzej skaczą, co tam się dzieje w tej kadrze, a godzinę później, jest, nasi mają złoto i srebro, wiedziałem, że im się uda. Może ty tego nie zrobiłeś. Ja byłem pośród tej większości Polaków, którzy w ogóle śledzili albo oglądali, albo w radio właśnie słuchali. Czy tego chcesz, czy nie? Troszeczkę tak jest. Nie chcę cię przymuszać, możesz mieć inne zdanie, ale jednak jesteśmy hipokrytami. Może tak będzie łatwiej. Obłudnik brzmi jakoś obraźliwie. Hipokryta, no chyba trochę jestem w stanie się z tym zgodzić. Jak łatwo nam osądzać, jak łatwo stawiać nam się wyżej. Jak łatwo żyć w przekonaniu, że to, co ja robię, to jest okej, a to, co robią inni, chociaż to jest dokładnie to samo, co ja zrobiłem, już okej nie jest. Wszyscy znamy tą historię o Kalim, że jak Kali zabrać, to jest okej, ale jak jemu, to już troszeczkę dziwnie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że gdyby ktoś zamontował kamerę w twoim życiu albo jakiś podsłuch przez całe twoje życie, jak często byłbyś niekonsekwentny w tym, co zawsze deklarujesz i uważasz i mówisz, że powinno być i że ty tak postępujesz, ty byś nigdy tego nie zrobił, a jednocześnie nie zauważasz, nie masz zielonego pojęcia, jak często właśnie robisz odwrotnie. Jesteśmy tymi, którzy permanentnie osądzają i którzy cały czas postępują w głębokiej, powiedziałbym, hipokryzji. I nie chodzi o to, że teraz jesteśmy jakoś strasznie zdegenerowani i że siedzimy w jakimś gronie ludzi, którzy naprawdę być może powinni być w ogóle osądzeni i postawieni przed sądem, no bo w taki sposób postępowania jest karygodny. Nie, po prostu reprezentujemy zdecydowaną większość, a nawet całość populacji na tym świecie. Taki przekrój. Po prostu tak jest. Zawsze mam taki problem z przykładami albo ilustracjami, które tutaj podaję, bo mam wrażenie, że już o nich mówiłem, ale nawet jeżeli, siedzi mi to wciąż w głowie. Słuchałem sobie takich różnych jakichś tam skeczy, jakichś tam stand-upów, niejaki pan Abelard Giza, kiedy go słuchałem, zaskoczył mnie i bardzo sprytnie zrobił pewien zabieg. Mówiąc stand-up, po prostu rozśmieszając cały czas ludzi, mówiąc dowcip za dowcipem, nagle przyczepił się do jednego z osób, do jednej z osób na widowni i powiedział: słuchaj, dlaczego przyszedłeś w bluzie na mój występ? Nie mogłeś się jakoś ubrać? Co to ma być? No weź, jakoś nieelegancko w ogóle. Zero szacunku jakiejś takiej. Mógłbyś to inaczej zrobić. Jestem troszeczkę obrażony, nie podoba mi się to i tak dalej. I zaczynałem po nim jechać, dosłownie. No, oczywiście w stand-upie jest to, jeżeli kiedy mieliście okazję oglądać, to jest to możliwe. Wszyscy się na to zgadzają, trochę rozumieją, że to jest też dowcip. No, ale zaczynało być poważnie. Patrzysz na niego i mówisz, dobra, otrzep się już od niego z tą bluzą. A on nie, dalej się trzyma. No, jak ty przychodzisz, tak byś nie przyszedł na takie i takie i takie. Zobacz na mnie, zobacz na innych, mogłeś się elegancko ubrać. I na końcu mówi, dobra, to w takim razie słuchajcie wszyscy, żeby nauczyć tam tego kolegę, żeby już więcej w bluzie nie przyszedł i nie zrobił w ten sposób, to na 3-4 wszyscy go wybuczymy. Dobra? No to co? 3-4. Cała sala. W tym momencie on na nich spojrzał i mówi, czy byście pogłupieli? Przecież tak Hitler doszedł do władzy. I zobaczcie, jak prosty eksperyment pokazał, jak łatwo, zupełnie bez celu, bez jakiegoś zaangażowania, bez jakiejś korzyści nawet z tego płynącej, po prostu osądzić ludzi. Pomijając to, że prawdopodobnie duża część z tych ludzi też była w bluzach albo innym stroju, który kto decyduje o tym, co jest słuszne albo właściwe. Być może to są banalne przykłady, ale prawdopodobnie widzicie, do czego zmierzam. Osądzamy permanentnie w naszym życiu cały czas. Okej, i teraz byś zapytał, no dobrze, ale osąd, no przecież to znaczy, że co? Że nauczyciel nie może postawić oceny uczniowi? Nie możemy osądzać, nie wolno osądzać, to jest złe, to jest... Czy nauczyciel nie może jakby ocenić, osądzić? Czy nie mogę postawić nawet ze swoją żoną albo z kimś, kto mi pomoże diagnozy dla swojego dziecka, na jakim etapie rozwoju jest i co powinniśmy przedsięwziąć, żeby jego przyszłość wyglądała lepiej? Czy w takim razie, jeżeli pracujesz w banku, nie możesz i nie powinieneś, i byłoby to złe, jeżeli będziesz oceniał ryzyko kredytowe związane z danym klientem, kiedy właśnie pracujesz w takim dziale i musisz to robić? Albo czy nie powinieneś oceniać przy wyborach? No przecież musisz na kogoś zagłosować, musisz zdecydować, musisz ocenić jego postawę, życie, pogląd czy też program. Znalazłem taki krótki opis, bardzo sprawny w internecie i różnicę między opisem, oceną, a osądem. Spróbuję to zrobić na przykładzie. Przychodzi żona do męża, zaraz po tym jak widziała sprzeczkę sąsiadów, wchodzi do swojego domu, przyjechała prawdopodobnie z pracy, widziała jak kłócą się przy samochodzie, jak ktoś trzaska drzwiami, ktoś odjeżdża. I wraca do męża i wchodzi do domu i mówi, słuchaj, właśnie widziałem Małgorzatę i Krzyśka, wyglądało na to, że są pokłóceni, że są trochę zdenerwowani. Coś najwyraźniej się u nich wydarzyło, Krzysiek odjechał z piskiem opon. To jest opis. Kiedy wróciłaby do męża do domu i powiedziała, wiesz co, właśnie widziałam kłótnię Małgorzaty i Krzysztofa i tak się zastanawiam, wygląda na to, że coś u nich nie tak. Myślę, że to może mieć związek z ich ostatnią przygodą czy też historią w ich życiu. To byłaby ocena. Ale kiedy wróciłaby do męża, prosto do domu i wleciała, ty słuchaj, Małgorzata i Krzysiek właśnie przed chwilą zrobili awanturę, Krzysiek ją zdradza, ale świnia. Jeżeli idziesz ulicą i widzisz człowieka, który no można by powiedzieć, nie idzie do końca prosto, może nawet nie pachnie najlepiej, a z pewnością najlepiej nie wygląda. Jeżeli komuś to zrelacjonujesz na zasadzie, wiesz co, widziałem człowieka, który właśnie szedł troszeczkę krzywo, nie wiem, co się z nim dzieje, nie wiem dlaczego, widziałem, był tak i tak ubrany, tak i tak wyglądał. To będzie opis. Jeżeli powiesz, dodasz do tego, że wydaje ci się, że najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu, to może być ocena, ale jeżeli powiesz po prostu, o widzisz, jaki menel, to jest osąd. I czy chcesz, czy nie, bardzo często podejmujemy się takich osądów na dodatek, będąc hipokrytami, którzy bardzo często robią tak samo. Żyjemy w takim naturalnym świecie, słuchajcie, preasumpcji. Znaczy mamy jakieś założenia, zakładamy, że ktoś coś gdzieś już wcześniej, czyli widzisz człowieka zataczającego się po ulicy, to prawdopodobnie właśnie menel, więc czujesz prawo do tego, żeby tak powiedzieć. Znasz swoich sąsiadów, więc wiesz, co tam może być, ale masz prawo i czujesz się w jakiejś, nie wiem czym, ale w rodzaju wyższości, która pozwala ci osądzić i powiedzieć w taki, a nie inny sposób o nich. Ale jak mawiają, karma wraca. Posłuchajcie tego. To jest 6 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 37 wersetu. Pan Jezus właśnie mówi swoje kazanie na górze. To słynne, znane, przez wielu lubiane, czytane, analizowane. Właśnie chwilę po tym, jak mówi o tym, żeby miłować swoich nieprzyjaciół i o tym, żeby być miłosiernym, jak miłosierny jest Ojciec w niebie, kontynuuje: nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, przepełnioną, wsypią wam do kieszeni. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Wyglądałoby na to, że Pan Jezus ma świadomość tego, że żyjemy w świecie, w którym wciąż i permanentnie ktoś kogoś osądza. 2000 lat temu wyglądało to w ten sam sposób. Ludzie patrzyli na siebie spod oka, nie wiem, jakoś tak źle, wilkiem i tym podobne, z przekonaniem, że mają prawo ocenić, jak wygląda czyjeś życie. Czy mają prawo powiedzieć, okej, okay, widzę, już wiem, już oceniłem, już osądziłem, już mam swój pogląd na to, co jest u niego źle, jak to wygląda. A jestem przekonany, że Pan Jezus mówił nie tylko do uczniów i do ludzi, którzy tam byli zgromadzeni, ale też mówił do faryzeuszy, którzy permanentnie w zasadzie w ten sposób, a nie inny postępowali, wszystkim pokazując, okej, okay, patrzcie na nas, jak doskonali jesteśmy, wy postępujecie źle, nie potraficie tak jak my. I naturalną konsekwencją takiego podejścia do sprawy, chociażby patrząc na taki banalny przykład komika, który zrobił sobie eksperyment podczas swojego występu, to doprowadza do bardzo złych rzeczy. Bo jeżeli najpierw osądzimy, to po chwili, chociaż możemy mieć takie przekonanie, no co, mamy prawo wyrazić swój pogląd na czyjeś życie. Ale zaraz za tym, jeżeli pojawi się obok nas kilka osób, które albo myślą tak samo, albo my je przekonamy do tego, za chwilę już ta osoba, o której mówimy, jest potępiona. Jak łatwo nam zaraz nie tylko osądzić, co w ich życiu, albo w jej życiu, albo w jego życiu jest źle, ale też od razu powiedzieć, okej, okay, już im się nigdy nie uda, już sobie nie poradzi, już tyle razy ktoś próbował pomóc. Gdybym ja był na jego, na jej miejscu, postąpiłbym inaczej. Szkoda, że tego się nie nauczyli, albo nie zainwestowali, albo nie zrobili tak, a tak, a tak. Za chwilę jest potępienie i przekonanie, ci ludzie są troszeczkę na marginesie, być może nawet nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Bardzo łatwo do sądu przejść do potępienia i w zasadzie to jest niemal jednoznaczne. Tymczasem Pan Jezus proponuje zupełnie inny, odwrócony bieg. Sugeruje, że gdybyś miał ochotę osądzić kogoś, po prostu tego nie rób. Łatwo powiedzieć, ale z drugiej strony, czemu nie? Nie osądzaj. Nie miej przekonania o tym, że masz prawo wypowiedzieć się w ten, a nie inny sposób, osądzając czyjeś życie i decydując o tym, czy prowadzi je dobrze, czy źle. Następnie nie potępiaj, bo jeżeli tak się wydarzy, że widzisz coś złego w życiu kogoś, są inne sposoby, zamiast po prostu rzucić epitetem, od razu sklasyfikować. naturalne osądzenie prowadzi do potępienia, więc Jezus mówi: nie osądzaj, nie potępiaj. Nie przepowiadaj od razu przyszłości takiej osoby. Nie stwierdzaj, że nie ma ona już szans. Nie decyduj o tym, że już nigdy jej się nie uda. A następnie, jeżeli to było w stosunku do ciebie, a nawet jeżeli nie było w stosunku do ciebie, przebacz. Zdecyduj, że to nie będzie urazą, że nie będziesz żywił urazy, że nie będziesz tego trzymał w swoim sercu, że nie będziesz tej osoby trzymał za to, co zrobiła tobie. A następnie jeszcze bardziej, jak już przebaczysz, dawaj. Czy widzicie te schodki? Naturalne schodki grzesznego człowieka, takiego jak każdy z nas na całym świecie, jest prosto osądzić, za chwilę potępić i zanim się obejrzysz, myślisz o tych ludziach, o tej osobie źle, traktujesz ją gdzieś z boku, nie widzisz dla niej szans, nie chcesz się angażować w jej życie, stoisz po stronie tłumu, który gotowy byłby czasem zlinczować, czy tego chcesz, czy nie. Oczywiście każdy z nas by teraz zaprzeczył. Pan Jezus sugeruje: nie osądzaj, nie potępiaj, nawet przebacz, a na końcu jeszcze daj. To jest spójne z jego całym nauczaniem. Jeżeli ktoś ci ukradnie szatę, to nie tylko nawet nie odbieraj, ale jeszcze przynieś mu następną. Jeżeli ktoś cię pogoni do jakiejś pracy, na którą w ogóle ci nie zapłacił, nie zasłużył i tak dalej, to ty nawet jeszcze powiedz: dobra, wiesz co, to jeszcze nawet zrobię to dla ciebie. Czemu nie? A jeżeli pożyczasz, nie oczekuj zwrotu. Właśnie przed chwilą o tym mówił. Jeżeli to jest twój nieprzyjaciel, miłuj go. Zupełnie na przekór wszystkiemu, co byśmy chcieli, zupełnie na przekór wszystkiemu, co często jest w naszych sercach i co tak łatwo nam zrobić, to jest znacznie przyjemniejsze siedzieć sobie przed telewizorem i oceniać życie ludzi, których tam widzimy. Inaczej wszystkie serwisy plotkarskie nie miałyby racji bytu. A jednak tam jest tego pełno. I wszyscy się w tym tarzamy i mamy prawo wypowiedzieć swoją opinię. Miara dobra, ubita, utrzęsiona, przepełniona, wsypią wam do kieszeni, taką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Tak się sprzedawało po prostu. Jak robicie kawę albo w takim ekspresie ciśnieniowym, albo w takiej kafeterce, tam jest taki motyw, że albo może po prostu kupowałeś kawę w kawiarni i widziałeś, jak to robili. Oni zawsze nasypują tej kawy, ale jak ją nasypią, to ją trochę jeszcze tam tak ostukają o ten blat i potem jeszcze dogniotą, żeby tej kawy było tam dokładnie tyle, ile ma być, żeby tam nie było za dużo powietrza, żeby to po prostu dobrze przycisnąć. I tak samo właśnie było, kiedy sprzedawali. Jeżeli sprzedawali coś, co było sypkie w tamtym czasie, to po prostu trzeba było potrząsnąć tym workiem, żeby tam nie było tych przestrzeni, w których, wiecie, gdzieś to jeszcze jest jakieś powietrze i to nie jest pełna miara. No jak kupujesz paczkę chipsów, to nie jest miara ubita. Tam jest bardzo dużo powietrza. Jak je otworzysz, wiesz, jak to wygląda. Zatem miara ubita to znaczy taka uczciwa, taka prawdziwa, taka, że nie będziesz miał pretensji, nie będziesz żałował, będziesz zadowolony. Powiedziałem, karma wraca. Wygląda na to, że Pan Jezus sugeruje, że jeżeli będziesz osądzał, to będziesz osądzony. Jeżeli będziesz potępiał, to będziesz potępiony. Jeżeli nie będziesz przebaczał, to też nie uzyskasz przebaczenia. Jeżeli nie będziesz dawał, nigdy nie dostaniesz. Wiecie, to taka trochę część złotej zasady i wszyscy chyba mamy takie wrażenie, że co siejesz, to i żniesz. To jest napisane w Bożym Słowie. Coś w tym jest, ale opowiem wam dlaczego. Bynajmniej nie dlatego, że Pan Jezus mówi: drogą do zbawienia jest twoje postępowanie. Jeżeli nie będziesz osądzał, jeżeli nie będziesz potępiał, będziesz przebaczał i będziesz dawał, to tak samo ja spojrzę na ciebie łaskawie i wtedy nie osądzę cię, nie potępię, przebaczę ci i dam ci. Ale to by się kłóciło absolutnie z Ewangelią i z ofiarą, którą Jezus złożył na krzyżu. Zupełnie nie ma z nią nic wspólnego, bo zanim, kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, Jezus Chrystus umarł za nas i przebaczył nam nasze grzechy, a nasze zbawienie zależy od wiary, przez łaskę, którą On nam ofiarował, nie z naszych uczynków, żeby przypadkiem ktoś się nie chlubił. Zatem to nie jest naszym osiągnięciem, że dostaniemy zbawienie albo że Pan Bóg spojrzy na nas przychylnym okiem, bo On już to zrobił. To On wyszedł naprzeciw, to On pierwszy złożył ofiarę swojego Syna po to, abyśmy mogli żyć w wolności ze względu na Jego krzyż i Jego zmartwychwstanie. Ale zastanów się chwilę, czy nie jest tak, że jeżeli ty będziesz permanentnie i bardzo łatwo i bez żadnych skrupułów albo wyrzutów sumienia po prostu osądzająco opiniował każdego człowieka, którego widzisz, to czy później, kiedy staniesz na jakimś piedestale albo będziesz miał poczucie, że teraz jesteś przed tymi ludźmi, którzy mają cię ocenić, czy nie będziesz miał poczucia, że oni też cię osądzą? Czy nie będziesz zachowywał się w taki sposób, który będzie determinował twoje zachowanie właśnie, że będziesz myślał, że mają prawo cię osądzić i od razu będziesz zakładał to samo, co robiłeś ty, czyli oni myślą o mnie w ten sam sposób. Jeżeli będziesz potępiał, to tak samo będziesz miał później poczucie, że to ty jesteś potępiony, jeżeli postąpisz podobnie. Jeżeli nie będziesz przebaczał, to później będziesz się pytał, a dlaczego oni mieliby mi przebaczyć, skoro ja tego nigdy nie robiłem? I będziesz miał takie przekonanie, że wszyscy postępują tak samo, w związku z czym tobie też przebaczenie się nie należy i że musisz na nie zasłużyć, podobnie z dawaniem. To jest prosta zasada, którą wręcz powiedziałbym na logikę, na chłopski rozum sami jesteśmy w stanie załapać. Jeżeli będziesz osądzał, to później będziesz czuł się osądzany. Jeżeli będziesz potępiał, będziesz czuł się potępiany. Jeżeli będziesz nie przebaczeniu żył, to będziesz miał przekonanie, że inni też nie muszą tego robić i tak dalej. To bardzo naturalne. Dlatego Pan Jezus proponuje nam zupełnie inną ścieżkę, do której też, uwaga, nas uwalnia. Marta Nussbaum, taka kobieta, filozof, aktywistka, pisała różne książki, jest też takim myślicielem w różnych think tankach i tak dalej, opiniuje różne wydarzenia na świecie albo też zjawiska jakieś socjologiczne, pokazała takie nasze preasumpcje i gotowość do osądzania ludzi chociażby na przykładzie hidżabów, czy też powszechnie nazywanych burek, czyli tych chust, którymi kobiety muzułmańskie mają się zakrywać. Nie zawsze muszą, mogą, chcą, różnie bywa, mają się zakrywać. W wielu krajach, znaczy coraz częściej mówi się o tym, żeby zakazać takich rzeczy, ze względu na to głównie, że to jest kojarzone w jakiś sposób z muzułmańskim, islamskim terroryzmem, radykalnym terroryzmem. I ona mówi, że uzasadnia się ten zakaz chociażby tym, że to kwestia bezpieczeństwa. Bo przecież tam może być coś ukryte, bo trzeba widzieć oczy, bo trzeba widzieć twarz i tym podobne. A za chwilę pyta, wiecie, ja lubię nawet w lato owinąć się całą chustą, założyć okulary przeciwsłoneczne, założyć na siebie kapelusz i tym podobne. Nikt mi tego nie zabrania i nikt mnie nie pyta, dlaczego. I nikt nie wygania mnie ze sklepu z tego powodu. Następnie mówię o relacjach. Ktoś sugeruje, że w zasadzie oczy są zwierciadłem duszy, więc w zasadzie powinniśmy mieć odsłoniętą twarz, odsłonięte oczy, mamy prawo patrzeć ludziom w ten sposób, a jednocześnie później mówi, ale wiesz, spotykam bardzo dużo ludzi, którzy są ludźmi zaufania społecznego, a najczęściej to są właśnie lekarze, czy ci, którzy muszą coś zrobić, na przykład, nie wiem, czy przy moim ciele, czy przy jakichś różnych ważnych okolicznościach mają maski założone, mają czepki założone, nikt się do nich nie czepia, że tak właśnie jest. Przecież dentysta patrzy mi, zagląda w buzię, nie wiem, co tam robi, a ma maskę, ledwo co jego oczy widzę, a nawet nie, kiedy założy specjalne okulary. Tak samo, jeżeli chodzi o jakąś podmiotowość. To znaczy w przekonaniu, że ktoś jest przymuszony do tego, że tak, a nie inaczej się ubiera, więc zdecydujmy, słuchajcie, wszędzie, jak mamy się ubierać, co wolno, czego nie wolno. Obawy świata Zachodu o to, że ktoś, kto wygląda tak, a nie inaczej, może być potencjalnym terrorystą, są być może słuszne, ale bardzo łatwy sposób pokazać, że to chodzi o nasze założenia, o nasze uprzedzenia, o nasz osąd wcześniejszy, a nie o czyste fakty. Inaczej przyjęto by różne rozwiązania. Powiedział im też przypowieść. Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest większy od nauczyciela, ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. To są dwa wersety dalej. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Być może niektórzy z was pamiętają taką komedię. Leciała parę razy w telewizji, ja pamiętam ją całkiem nieźle. Jim Wilder, Richard Pryor, dwóch gości. Jeden zupełnie niewidomy, drugi zupełnie niesłyszący, ale umiejący czytać z ruchu warg. Obaj są świadkami morderstwa. Niepełnego. Bo jeden widzi jakieś nogi, a drugi słyszy coś, a drugi coś tam wyczytał z ruchu warg. Więc efekt jest taki, że no, wychodzi z tego komedia. No ich wiarygodność jest troszeczkę utrudniona, no bo jak policja ma przeprowadzać, nie traktuje ich poważnie. Przecież jeden jest niewidomy, drugi jest zupełnie niesłyszący i oni mają być świadkami. To jest niewiarygodne nawet przed sądem. No, możecie sobie obejrzeć oczywiście tam dużo różnych gagów. Komedia troszeczkę, że tak powiem, z dawnych lat, ale ja ją pamiętam. Pan Jezus, można by powiedzieć, mówi wręcz żartobliwie. Prawdopodobnie korzysta z jakiegoś obrazu, który też był dla wszystkich tam zrozumiały. No jak niewidomy, niewidomego może prowadzić, chociaż w praktyce dzisiaj myślę, że to mogłoby mieć miejsce, bo ktoś, kto już jest niewidomy od jakiegoś czasu, nauczony jakiejś ścieżki, może trzymać drugiego, prowadzić mu, pokazywać, czemu nie. Natomiast chodziło o tą warstwę taką prostą, taką przyziemną, taką, wiecie, dla ludzi. Okej, okay, no niewidomy, jak niewidomego prowadzi, no to przecież zaraz wpadną w dół. Co miał na myśli? Dlaczego to powiedział? Dlaczego to pokazał? A mianowicie pokazał to dlatego, żeby nikt z nas nie miał takiego podejścia, w którym jest przekonany, że on już coś może. To Boże Słowo mówi właśnie, że jeżeli uważasz się za mądrego, to lepiej z tego zrezygnuj. A kto uważa się za mądrego, ten jest głupcem. Kto jest przekonany, że już wszystko wie, już wszystko posiadł i jest w jakiś sposób lepszy od innych, to jest głupota. I kiedy Pan Jezus mówi o tym, jednocześnie przywołując ten obraz nauczyciela, pokazuje, słuchajcie, tak naprawdę wszyscy przed Bogiem i wobec zbawienia, wobec Ewangelii, jesteśmy w tym względzie równi. Jeżeli tobie się wydaje, że masz jakąś większą mądrość, którą już posiadłeś, do tego, żeby móc w jakiś sposób osądzać życie drugiego człowieka, czy też decydować o tym, jak ono powinno wyglądać, to Pan Jezus ci przypomina, słuchaj, to jest tak, jakby ślepy prowadził ślepego. Jeszcze nie poznałeś, jeszcze nie rozumiesz, jeszcze nie wiesz. Właśnie na tym polega pokora, do której cię zapraszam, żebyś nigdy nie miał przekonania, że już zdobyłeś, już poznałeś, już wiesz więcej niż wszyscy inni i że teraz masz prawo do tego, żeby decydować, jak życie innych powinno wyglądać. To właśnie wtedy, kiedy robisz coś takiego, to tak jakby ślepy prowadził ślepego. Właśnie tak to wygląda. Wszyscy, którzy wy tutaj siedzicie, tak mówił do nich, do tych ludzi, jeżeli w ten sposób postępujecie, jeżeli macie prawo i uważacie, że macie prawo osądzać innych, to właśnie tak, jakby niewidomy niewidomego prowadził, to może się źle skończyć. Nie pozwalaj sobie na to. Jesteśmy równi wobec Ewangelii i wobec dzieła, którego Jezus dokonał na krzyżu. Innymi słowy, ty też musisz sobie przypominać, co ci przebaczono. Ty też musisz sobie przypominać, że Jezus cię nie osądził. Ty też musisz sobie przypominać, że to tylko dzięki Chrystusowi nie będziesz potępiony. Ty też możesz sobie przypominać, że to właśnie On ci wszystko przebaczył i że wszystko, co masz, jest od Niego. W ten i tylko w ten sposób będziemy mogli razem budować miejsce, wspólnoty i tworzyć atmosferę, w której nie będzie osądzania i potępiania. Dlaczego widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w oku twoim, jeśli nie widzisz belki we własnym? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka swojego brata. Taka kwintesencja hipokryzji, prawda? Co ty mi będziesz mówił, spójrz na swoje życie? Co ja będę ciebie słuchał, a ty nie robisz tak samo? Co ty będziesz mi mówił, tobie się to nigdy nie przydarzyło? Bardzo często mamy takie poczucie, że ktoś próbuje wtargnąć do naszego życia i powiedzieć nam, jak powinno ono wyglądać, tymczasem mówi, a dlaczego ty? Przecież ja cię dobrze znam. Jak często też właśnie łatwiej nam decydować o czyimś życiu i ingerować w nie, zamiast spojrzeć na to, jak wygląda nasze. Tą przypowieść Jezus opowiedział, aby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. po pierwsze na naszą prędkość do tego, żeby oceniać innych i osądzać innych, ale też na naszą powolność i niechęć do tego, żeby konfrontować swoje i nasze życie. Bynajmniej nie z innymi, ale najlepiej z Nim i z prawdą, którą nam zostawia. Właśnie tak było w jego okolicach. Faryzeusze, tych, do których ciągle się tak czepiał, oni zawsze mieli przekonanie o tym, że mogą nauczać ludzi i pokazywać im, jak mają żyć. Jednocześnie byli daleko od Boga i za kotarą gdzieś schowani postępowali w sposób, który był zupełnie niegodziwy i taki, który sami byli gotowi potępić. Jak często właśnie gotowi jesteśmy spojrzeć na kogoś z osądem, jednocześnie mając belkę we własnym oku. Ale jest tutaj zaproszenie. Obłudniku, hipokryto, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Zatem wygląda na to, że to nie jest tak, że Pan Jezus mówi nam, słuchaj, nigdy nie możesz zwrócić nikomu uwagi. Chociażby w kościele czy gdziekolwiek. Nie masz prawa w ogóle nikomu nic powiedzieć. Szczerze mówiąc, z tym się zmierzamy dzisiaj w takiej, a nie innej cywilizacji. Co ty będziesz mi mówił, to jest moje życie, ja wiem, ja sam je prowadzę, to jest moje prywatne życie, nikt nie ma prawa się do mnie czepiać. Nie obchodzi mnie to, co myślą inni, obchodzi mnie tylko to, co myślę ja. Nawet jesteśmy do tego zapraszani, zachęcani i tak naprawdę młodzi ludzie i starsi, ktokolwiek, wychowujemy się w takiej kulturze, moje życie to moje życie, nie masz prawa się wcinać, to się nazywa tolerancja albo jakkolwiek kto inny chce to nazywać. Po prostu ja sobie żyję tu, ty sobie żyjesz tu, robię co robię, ja mam na to ochotę, to moja sprawa. Oczywiście później rodzi się cały problem najróżniejszych sytuacji społecznych, no bo żyjemy jednak na wspólnej ziemi, we wspólnym kraju, mieście, a nawet sąsiedztwie, a może bloku, więc jakoś ciężko jest tak, że ty sobie żyjesz według swoich praw, ja według swoich, bo się okazuje, że gdzieś są różne konflikty, które trzeba rozwiązać. To nie jest najlepszy sposób myślenia. Co więcej, w Bożym Słowie mamy bardzo często takie zachęty do tego, żebyśmy wszystko badali, a co szlachetne przyjmowali. Często jest mowa o tym, żebyśmy oceniali, żebyśmy sprawdzali, co ktoś nam mówi, co nam przekazuje. Co więcej, żebyśmy nawet z miłością byli zaangażowani w życie innych, chociażby we wspólnocie, w kościele. W liście do Hebrajczyków mamy napisane, żeby uważać na przewrotne serce i żeby nie pozwolić na to, żeby ktoś został oszukany przez grzech. Żebyśmy wzajemnie siebie zachęcali i napominali. Żebyśmy dawali sobie przestrzeń do tego, żeby być wobec siebie szczerymi i żeby mieć wobec siebie troskę. Jest nawet proces pokazany przez Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, w którym zachęca do tego, że jeżeli twój brat, ktoś ze wspólnoty, społeczności, ktoś bliski tobie zgrzeszy przeciwko tobie, to po prostu pójdź do niego i mu o tym powiedz. Jeżeli nie będzie chciał słuchać, przyjdź z kimś, to będzie świadkiem. Później przyjdź z jakąś starszyzną, no bo przecież musimy to w jakiś sposób rozwiązać. To nie jest tak, że nie możemy ze sobą rozmawiać, ani sugerować, że coś złego się dzieje w twoim życiu. Jezus nie chwalił tolerancji, on pokazywał nam akceptację. Tolerancja polega na tym, że ty sobie żyjesz tu, ja żyję sobie tu. Jak długo się nie zderzymy, tak jest świetnie. Ja nie przeszkadzam tobie, ty nie przeszkadzasz mi. Akceptacja to zupełnie co innego, bo to oznacza, że jestem gotów zrezygnować z siebie, z miłości do ciebie, nie ignorując tego, co dzieje się w twoim życiu. Jeżeli ty sam się krzywdzisz albo widzę, że dzieje ci się krzywda, nie będę tego ignorował. Zrezygnuję z siebie, żeby tobie pomóc. Do tego właśnie Jezus nas zachęca, do tego zachęca nas całe Boże Słowo, do tego zachęca nas cały Nowy Testament. Nie do jakiejś w ogóle, w takim razie nikogo nie oceniam, nikogo nie osądzam, nic nie robię, nawet nie opisuję, w ogóle on sobie żyje swoim życiem, ja swoim. To nie jest prawdziwa wspólnota. Ale z drugiej strony spójrzmy na jeszcze jedną kwestię. Czy jeżeli ktoś, kto ma chorobę alkoholową i jest alkoholikiem, jest uzależniony, kiedy przyjdzie do drugiej osoby, która ma ten sam problem i zacznie jej mówić, co powinna robić, żeby to się skończyło, to będzie dla nas wiarygodne? Jakoś trochę średnio, prawda? Wiem, że teraz jesteśmy skołowani i każdy nie wie, co powiedzieć, bo może tak, może nie, żeby głupio nie wyszło. No ale tak, no to jest jakoś mało wiarygodne. To jest trochę niebezpieczne. I chociaż może ktoś mieć doświadczenie, to jednak mielibyśmy takie przekonanie, powinieneś chyba porozmawiać jednak z kimś, kto nie jest w tym samym miejscu, co ty. Ale przyjmijmy teraz, że ta osoba, która była doradcą i miała problem alkoholowy, powiedziała dokładnie to samo, co powiedziałby na przykład jakiś psycholog zatrudniony albo przyjaciel, który absolutnie takiego problemu z alkoholem nie ma. Powiedział dokładnie to samo, powiedział dokładnie te same słowa. Czy w takim razie, co, któryś z nich kłamie? Nie, obaj mówią właściwie. Ale mamy przekonanie, że ten, który jakby jest przez nas troszeczkę osądzony, naznaczony w jakiś sposób, nie jest wiarygodny, nie ma prawa w ten sposób postępować. To nie będzie dobre rozwiązanie, to nie pomoże. Chociaż mówią dokładnie to samo. I teraz, gdybyśmy to odwrócili. Pan Jezus w żadnym razie nie sugeruje, że jeżeli ty będziesz bezgrzeszny, albo jeszcze bardziej bezgrzeszny, albo będziesz kształcił się w swojej moralności i etyce, albo będziesz po prostu postępował jeszcze bardziej nieskazitelnie i im bardziej będziesz wchodził po tych schodkach, tym bardziej będziesz miał prawo do pouczania wszystkich innych, którzy jeszcze tam nie weszli. Zupełnie tego nie mówi. Zupełnie nie sugeruje, że właśnie masz wyjąć belkę ze swojego oka, znaczy, że ty, jeżeli się umoralnisz teraz, jeżeli teraz właśnie już sobie poradziłeś z tym problemem, to teraz możesz podejść do swojego brata i z takim, wiesz, poczuciem wyższości i wygranej, to ja ci teraz pokażę, jak to zrobić. W żadnym razie Jezus nie sugeruje, że ktoś, kto jest, nie wiem, dłużej czy doświadczony, czy lepiej rozumie Ewangelię, czy ma, to teraz ma prawo pouczać innych. Nie, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, to tak jakby niewidomy niewidomego prowadził, tak właśnie takich słów użył Pan Jezus. To nie jest tak, że we wspólnocie, chociażby w kościele, nie mamy prawa rozmawiać o tym, co dzieje się w twoim życiu i że ktoś z miłością nie może do ciebie podejść i zachęcić i powiedzieć, że chciałby z tobą porozmawiać i się o to pomodlić. Ale jednocześnie nie jest tak, że musisz być bezgrzeszny i musisz sobie poradzić z różnymi rzeczami, umoralnić się i mieć poczucie wyższości, że teraz ty możesz po to, żeby prowadzić innych. Raczej właśnie powinniśmy się cieszyć, że wszyscy z nas, każdy z nas jest grzeszny i że razem się po prostu uczymy w tej samej szkolnej ławce u mistrza, którym jest Jezus Chrystus. No i właśnie, słuchajcie, do tego zmierzamy. Nie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce, ani też nie jest złe to drzewo, które rodzi dobre owoce. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zabiera się fig z cierni, ani winogron z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce. I widzicie, i zamknęliśmy krąg, i Pan Jezus wraca do źródła. I cały czas je pokazuje. Widzisz, kiedy spotyka Samarytankę przy studni, zaczyna z nią rozmawiać i mówi jej, ona opowiada różne rzeczy, uciekając od wrażliwych tematów, a on mówi, słuchaj, wiem, ilu miałaś mężów, ten, z którym mieszkasz, to nie jest twój mąż. Wszystko dla mnie jasne. Nie musisz niczego tutaj ściemniać. Ale nie o tym chciałem. Bo gdybyś poznała mnie jako źródło wody żywej, to już nigdy więcej byś nie pragnęła. Pan Jezus pokazuje, że źródłem naszego postępowania i naszych decyzji, naszego osądu bądź też oceny jest właśnie nasze serce. Jeżeli z łatwością, a może nawet z lubością, potrafisz oceniać innych, osądzać innych, decydować o tym, jak powinno wyglądać ich życie, cały czas skupiać się na tym, co powinni zrobić, a czego nie, czy już postępują dobrze, czy nie, czy już zrozumieli swój błąd, czy jeszcze nie, to być może z twoim sercem jest coś nie tak. To być może czegoś w nim brakuje. To być może właśnie potrzebujesz, żeby to źródło zostało uleczone. Bo twoje usta mówią przecież tym, czym jest przepełnione twoje serce? Na czym się skupiasz? Czego gotowy jesteś szukać? Widzisz, być może nawet nie chodzi o to, że kiedy widzisz, że coś złego się dzieje w życiu moim, twoim, przyjaciela, kolegi, żeby się nie odzywać, ale żeby w ogóle w ten sposób nie myśleć. Nie chodzi o to, że masz w głowie mnóstwo myśli o tym, jak bardzo jest kiepski, zły, głupi i po prostu tego nie powiesz na głos. Chodzi o to, żeby twoje serce było przepełnione zupełnie czyim innym. Tym, czym było przepełnione serce Jezusa. Współczuciem, dawaniem, przebaczeniem, brakiem potępienia, nieosądzaniem. Do tego właśnie zachęca nas Jezus, żebyśmy patrzyli na to serce, bo wtedy z tego serca będą mówić, z tej obfitości będą mówić nasze usta i w ten sposób będziemy też postępować. Czyli jeśli to będzie zdrowe serce, napełnione Jego miłością, to będzie też właśnie dawać w ten sposób życie, miłość, brak osądu, niepotępienie, przebaczenie. Myślę, że w ten sposób można stworzyć taką atmosferę szczerości, gotowości do tego, żeby dzielić się swoimi słabościami. Widzisz, nic bardziej na mnie i lepiej nie działa. Na moją przemianę, jeżeli historia kogoś, kto jest, kto gotów jest się podzielić swoim przeżyciem i swoimi błędami i swoją słabością. Podam przykład. Jeżeli na przykład spotkam rodzica, ojca, który zaczyna opowiadać o tym, jak ma problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi, albo po prostu jak ma problemy z samym sobą, w jaki sposób je wychowywać. Widzi swoje błędy i zaczyna o nich opowiadać. I możemy sobie spokojnie posiedzieć przez godzinę czy coś i porozmawiać. To wiesz co, kiedy wracam do domu, to jest duże prawdopodobieństwo, że usiądę albo jeszcze w samochodzie, albo usiądę razem z moją żoną i zacznę rozmawiać. Chyba ja powinienem się nad tym zastanowić też. Wiesz co, posłuchałem, widziałem, chyba ja zaczynam się nad tym zastanawiać. Chyba ja też muszę to przemyśleć, czy to dobrze robię, czy rzeczywiście się angażuję. A jeżeli ta sama osoba przyjdzie do mnie, Adam, wiesz co, coś robisz nie tak ze swoim dzieckiem, wiesz co, widzę, jak się zachowuje, to kiepsko, coś kiepskim ojcem jesteś, ja ci powiem, jak to zrobić. To wierz mi, że wrócę do domu i sobie pomyślę, co za... No niestety, tak to po ludzku działa. Czuję się zdecydowanie bardziej zachęcony, kiedy właśnie widzę szczerość, kiedy widzę gotowość, kiedy widzę właśnie otwarte serce, żyjące serce, serce żyjące z Jezusem, które po prostu opowiada o tym, co w twoim życiu i dla ciebie jest ważne, co w twoim życiu z Bogiem jest ważne, w jaki sposób to zmieniło twoje życie, w jaki sposób Boże Słowo o tym mówi. To wszystko mnie zachęca, buduje. I jestem przekonany, że do tego właśnie Pan Jezus nas zachęca. Nie osądzaj, nie potępiaj, przebaczaj, dawaj. Zupełnie inny kierunek. Jeżeli chcesz, żeby życie ludzi wokół ciebie się zmieniało, to pokaż im, jak ta przemiana nastąpiła w twoim, ze względu na Chrystusa tylko i wyłącznie. To bądź tym, który jest najmniejszy, który jest sługą, który jest pokorny i który zawsze widzi coś, co może zmienić w swoim życiu, a nie najpierw drzazgę wokół brata. Czy to ci daje wtedy prawo do tego, żeby umaralniać innych? Absolutnie nie, bo wtedy byś zniszczył to wszystko, co właśnie Jezus buduje w twoim sercu. Ponownie i jeszcze raz, pokorę, brak osądu, brak potępienia, przebaczenie i dawanie. I tak w kółko. A ten cykl powoduje, że rzeczywiście ta rzeczywistość, która jest wokół nas przez Chrystusa, ma moc i prawo się zmienić. Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, trzęsioną, przepełnioną, wsypią wam do kieszeni. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Powiedział im też przypowieść. Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest większy od nauczyciela, ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz drzazgę wokół brata swego, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w twoim oku, jeśli nie widzisz belki we własnym? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Nie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce. Ani też nie jest złe to drzewo, które rodzi dobre owoce. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig z cierni, ani winogron z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce. Mam wrażenie, że to wymagający fragment kazania na górze Pana Jezusa. Ale mam też wrażenie, że zawsze i w każdym miejscu słuszny i dobry do tego, żebyśmy mogli zbadać i skonfrontować z Bożym Słowem swoje serca. Niezależnie od tego, czy kiedykolwiek o tym myślałeś, czy jesteś wierzący, czy nie. To dobry moment. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który nas nie osądza. Chociaż Ty mówisz o sądzie, który nadejdzie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym, który nas nie potępia, ale daje swoje życie po to, aby potępienie, które nam się należy, nam już nie przypadło. Dziękujemy Ci za to, że na Twoim krzyżu i w Twoim zmartwychwstaniu, w Twojej miłości i łasce jest dla nas przebaczenie. Absolutnie niezasłużone. I dziękujemy Ci, że poza tym wszystkim, chociaż to i tak więcej niż moglibyśmy sobie wymarzyć, a na pewno nie zasługujemy, Ty jeszcze chcesz nam dawać. I to w obfitości. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że tę samą strukturę i w ten sam sposób uczysz nas. Pokazujesz nam, że to nasze serce jest źródłem tego, w jaki sposób traktujemy innych ludzi. I że zachęcasz do tego, abyśmy zawsze właśnie pamiętali o tym, co nam zostało przebaczone, co Ty zrobiłeś dla nas. Abyśmy nie skupiali się na błędach wokół, ale mogli przed Tobą szczerze i otwarcie zostawiać to, co jeszcze jest do zmiany w naszym życiu. I aby to przez ten przykład i przez to świadectwo naśladowania Ciebie, nasi przyjaciele, bliscy, rodzina, bracia i siostry mogli też szukać takiej przemiany w swoim życiu ze względu na Ciebie i przez Ciebie, Jezu Chryste. Dziękujemy Ci, Panie, za wyzwanie, które przed nami stawiasz i dziękujemy Ci za to, że tak łaskawie na nas patrzysz. Tobie niech będzie chwała w imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, zawsze zostawiamy takie 2 minuty refleksji po kazaniu. Zachęcamy do tego, żeby móc chwileczkę sobie to przemyśleć, przemodlić, ale też zachęcamy do tego, żeby nie kończyć na tym. To jest 6 rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedy wrócisz do domu, możesz go przeczytać. Sam możesz go przeczytać razem z rodziną, możesz zaproponować to znajomym, przyjaciołom, możesz nad nim rozmyślać, możesz się modlić, żeby Pan Bóg powiedział coś więcej na ten temat. Ale może też chcesz z kimś o tym porozmawiać. W kościele są grupy domowe, do których możesz dołączyć w tygodniu, z nimi spędzić czas, być może nawet nad tym fragmentem tekstu i zastanowić się razem, zadać pytania albo wspierać się nawzajem, pomodlić o wszystko, co jest gdzieś w Twoim sercu. A jeżeli czujesz, że to coś zmienia w Twoim życiu i po raz kolejny Boże Słowo do Ciebie przemawia i chcesz być bardziej częścią tej wspólnoty, możesz się po prostu też zaangażować, służyć, dać swój czas, talent, też podejść, będziemy rozmawiać, gdzie jest miejsce dla Ciebie. Ważne, żeby nie zostawić tego po prostu tylko i wyłącznie w kategorii niedzieli, bo to może być za mało. Zachęcamy do czegoś więcej. 2 minuty refleksji.